Witam serdecznie na kolejnym wydaniu Bez Montażu. Dzisiaj wyjątkowo mamy cztery gości, ale za to dwa tematy do omówienia, do przedyskutowania. Witam pana Przemysława Bieska-Talewskiego, wicestarostę powiatu chojnickiego, Leszka Jedzińskiego, szefa powiatowej Platformy Obywatelskiej.
Witam.
Piotra Stankę, głównego lidera Prawa i Sprawiedliwości w powiecie chojnickim oraz wicewójta gminy wiejskiej Chojnice oraz Mariusz Brunka, Fundacja Furman.
Kłaniam się.
Jako pierwszy temat chciałbym zaproponować chyba najbardziej gorący problem ostatnich, najbardziej dyskutowany przez nie tylko internautów, ale i samorządowców. Chodzi o plany ograniczenia liczby połączeń kolejowych w naszym regionie. Od 9 grudnia będzie zmniejszona liczba kursów do Kościerzyny i do Szczecinka. Najprawdopodobniej od marca przyszłego roku na tych dwóch liniach nawet mają być zawieszone połączenia. Dwóch naszych gości było w piątek w Kościerzynie na spotkaniu dotyczącym podobno konsultacji w sprawie tych planów władz województwa pomorskiego. Może najpierw by pan Piotr Stankę by nam opowiedział, potem pan Przemysław, jakie mają wrażenia z tego spotkania, czy uważają je za pożyteczne, co udało im się przekazać.
Dla mnie konsultacje to jest za dużo powiedziane. To nie były konsultacje, to było jednostronne przedstawienie przez pana wicemarszałka Świlskiego propozycji, które Zarząd Województwa Pomorskiego zamierza zrealizować w połączeniach kolejowych przewozów regionalnych na terenie Województwa Pomorskiego. Tak jak powiedział na tym spotkaniu marszałek Biernacki, były marszałek województwa właśnie w 2002 roku,
poseł,
przypomniał, dla niego to jest déjà vu, powrót do czegoś. Dla mnie to też było déjà vu do roku 2006, gdzie na pierwszym posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego ówczesny wicemarszałek, odpowiednik teraz właśnie marszałka Świńskiego, wicemarszałek Strug powiedział, że linia Chojnice-Szczecinek będzie zamknięta. Zamknięta. I były to bardzo burzliwe, sobie przypominam dokładnie, jak obrady tej komisji przebiegały i nie mogliśmy się na to zgodzić. I odwoływanie się do tego, co tutaj pan starosta Bieska-Talewski mówił też o zrównoważonym rozwoju województwa, to jest jedno, a drugie koszty społeczne. Koszty społeczne. Wtedy chodziło tylko o linię Chojnice-Szczecinek, linię bardzo nowoczesną, linia, która nie jest ze względów na swoje jakby wyeksploatowanie.
Dobrze utrzymana,
tak, modernizowana była na bieżąco. Tak, jest na bieżąco, bo to jest linia strategiczna Chojnice-Szczecin. I marszałek wtedy powiedział, że no nie uda się, są za duże dopłaty, ekonomia tak wskazuje, dokładnie tak jak teraz marszałek Świcki. Tylko że wtedy marszałek Strug przyjął te argumenty. Przyjął te argumenty i ta decyzja została wstrzymana. Teraz mamy na dodatek Chojnice Kościerzyna. Wszyscy wiemy, pomorska kolej, metropolitarna, duże pieniądze na rozwój, tu będziemy dojeżdżać do województwa, trzeba dojechać w ciągu godziny. Tak, ale gdzie to województwo się kończy? Kończy się na dawnej granicy województwa gdańskiego. My mamy województwo pomorskie. Nie mówię tu już o linii Szczecinek, która wybiega Szczecinek-Słupsk, ale biegnie i w zasadzie do Słupska dowozi mieszkańców województwa pomorskiego. Te krańce zachodnie i południowe są najbardziej jakby przez zarząd województwa traktowane jako marginalnie. Marginalnie, bo inaczej tego nie można powiedzieć. Jeśli na jednych liniach jest dochodowość, czy bilansują się, to są linie, które są niedochodowe. Ale taka jest struktura województwa. Czy ktoś pytał mieszkańców Czarnego, gdzie przez 4 lata miałem swoje biuro, czy oni są zadowoleni z tego, że są w województwie pomorskim, czy woleli być w zachodniopomorskim, czy wielkopolskim?
Czy właśnie środkowo-pomorskim?
No to o tym już nie mówię, bo tego województwa nie ma, ale w realiach, które są. Przecież ich nikt nie pytał. I teraz czy z takiego Czarnego, z Domisławia, z Bińcza, czy można dojechać w jakikolwiek sposób gdzieś do województwa, czy Nie ma takiej możliwości. Wracam do linii Chojnice-Kościerzyna i to świetnie zauważył burmistrz Czucha, który mówi tak.
Burmistrz Kościerzyny.
Mamy 1000 pasażerów na odcinku Kościerzyna-Gdańsk-Gdynia. Dokładnie tu. Tu mamy 400-500. Tak, ale czy te 1000 biorą się z Kościerzyny? czy z tych, którzy się w Kościerzynie przesiadają.
Dokładnie, dojeżdżają.
I teraz nie ma jakiejś realnej tej, czy zaraz nie będzie 500 czy 600 na odcinku Kościerzyna-Gdynia, a tu mówimy o elektryfikacji tej linii, że ona ma...
Do Rębiechowa dojechać.
Tak, Swojnic można by było na lotnisko dojechać tą linią, super, żeby tylko ta linia...
Tam nowe tory będą.
Żeby ta linia została i my teraz tą linię zamykamy. Zadzwoniłem do burmistrza Brus, jak dowiedziałem, bo dowiedziałem się od kolejarzy o tym, dokładnie od kolejarzy, zadzwoniłem, nic nie wiem.
No bo prawo jest zadzwoniłem pierwsze, można tak, powiedzieć, to podniosło raban w tej sprawie.
Przyszli kolejarze, nie z Prawa i Sprawiedliwości, przyszli kolejarze, którzy do mnie przychodzili do biura poselskiego. I przyszli z tą informacją. Mi się też wierzyć nie chciało, że to będzie, że taka będzie, takie będą realia. Wykonałem kilka telefonów, okazuje się, że tak. Dzwonię do radnego z naszego terenu, Leszka, do Leszka Wony. Jest w Gdańsku i nic nie wie. Jest w sejmiku, przewodniczący Komisji Budżetu i na kilka dni przed zmianą rozkładu nic nie wie o takich zmianach. I dopiero wtedy zaczęła się ta cała przepychanka, no i doszło do tego spotkania. Wcześniej było spotkanie właśnie kolejarzy u marszałka i z dyrektorem Manikowskim. No, nie doprowadziło to do tego, że właśnie tak jak tu byliśmy z panem Szemkiem w Kościerzynie, zadałem to pytanie, pan Manikowski mi nie odpowiedział. Że pierwotnie zamiar zlikwidowania linii do Kościerzyny i do Szczecinka, z tego względu, że nie ma tutaj alternatywnego przebiegu drogowego, że można by było wprowadzić zastępczą komunikację autobusową, bo przebieg dróg jest całkowicie inny, szczególnie na Szczecinku, bo tutaj granica, przed wojną polsko-niemiecka i układ dróg był inny. Nie? I teraz, że dlatego, że nie można wprowadzić takiej komunikacji, przesuwać się to na marzec. Więc pytałem, co do marca się zmieni? Czy ktoś wybuduje drogi?
Czy może samorządy powiatowe zdecydą się dołożyć?
Taki był cel, to może tutaj, bo nie chciałbym całego tematu wyczerpać, ale był pan Przemek i słyszał i może powiedzieć, że jedynym jakby celem było prośba,
uspokojenie
pana marszałka Świlskiego, żeby to samorządy powiatowe.
Panie Przemysławie, jak pan odebrał to spotkanie? Cel, sens?
Przede wszystkim trudno mówić o konsultacjach na 10 dni przed terminem wprowadzenia tych wszystkich zmian. Ja myślę, że to było bardziej spełnienie oczekiwań samorządowców, zarówno przedstawicieli gminy, jak i powiatów, a także radnych wojewódzkich, którzy pochodzą z tych terenów i którzy upomnieli się o mieszkańców południowej części województwa. Także to było taki to jeden z elementów, które poruszyłem na początku, że przykro, że o tak ważnych zmianach
na forum.
Tak, zabrałem głos, że o tak ważnych zmianach dla mieszkańców dużej części województwa dowiadujemy się pośrednio, a nie bezpośrednio od władz wojewódzkich i że o tym nie zaczęto dyskutować wcześniej. Ja chciałem jeszcze do tej listy linii, na których będą wprowadzone ograniczenia, dodać linię Kościerzyna-Czerwiec, gdzie już od 9 grudnia pociągi przestaną kursować. To tak, jest taka najdalej idąca zmiana, jeżeli chodzi o rozkład. No, oczywiście pan marszałek argumentował te plany sytuacją finansową, to znaczy z jednej strony spadającą kwotą w budżecie województwa na dopłaty do przewozu.
Jak to wygląda, panie starosto, w tym
roku? Ja nie chciałbym mówić co do złotówki. Nie notowałem sobie, tylko zapamiętałem. Jeżeli kolega Piotr pamięta lepiej, to proszę mnie sprostować. Z tego, co przedstawiano, w tym roku na dopłaty do przewozów regionalnych jest w budżecie województwa około 80 milionów. Na przyszły rok ma być to znacznie mniej, 70 kilka milionów złotych. Czyli spada kwota. Z drugiej strony rosną koszty. Tutaj też przedstawiano kilka aspektów tych wzrostów kosztów, koszty paliwa, koszty korzystania z infrastruktury kolejowej między innymi. No i trzeci element, mała ilość pasażerów na tych wszystkich naszych liniach, co przekłada się na duże kwoty dopłat w przeliczeniu na pasażera. Na przykład na linii Czerwiec-Kościerzyna to jest 18 zł na pasażera dziennie, na linii Chojnice-Kościerzyna to było chyba około 15 zł. Podczas gdy na przykład do SKM-ki dokłada samorząd województwa 50 groszy na pasażera. Tylko że w liczbach już takich bezwzględnych to wygląda zupełnie inaczej. Te nasze linie to są dopłaty rzędu 1,5 miliona rocznie, a do SKM-ki w bogatym Trójmieście samorząd województwa dopłaca 20 milionów złotych. Wystarczyłoby nieco zmniejszyć dofinansowanie tejże szybkiej kolei miejskiej, być może zachęcić do współpracy miasta tworzące Trójmiasto czy przyległe do Trójmiasta i już byłyby pieniądze na finansowanie naszych linii.
Ważna informacja.
Tak, natomiast w tym kierunku raczej chyba nie idzie myślenie władz wojewódzkich. Natomiast takim bezpośrednim pytaniem skierowanym do samorządów przez pana marszałka było, czy samorządy gminne i powiatowe są gotowe współfinansować funkcjonowanie tych linii kolejowych. No i tu padła w zasadzie jednoznaczna odpowiedź od wszystkich – nie. Gminy, szczególnie w naszym rejonie, to są gminy, jak tam
argumentowano,
tak, korzystające z subwencji wyrównawczej, czyli stosunkowo biedne, mające mnóstwo swoich zadań. Przypominam, że mające projekty budżetów na rok 2013.
Bo do 15 listopada miały być przecież wiadomo.
Tak, no, wszyscy opracowali i nikt nie jest w stanie w tej chwili wyasygnować żadnych pieniędzy. Także spotkanie też z góry narzucono nam jakby cezurę czasową, że to ma się zmieścić w godzinie, więc było widać, że nie za bardzo chciano dyskutować, szukać rozwiązań, a tylko, no, tak jak mówiliśmy, w pewnym sensie uspokoić sumienia. Na razie to, co jest planowane na 9 grudnia, chyba już jest ewidentnie przesądzone. Czy coś można zrobić...
Co od 2 marca?
Właśnie, nie wiem, czy coś jeszcze można zrobić, żeby zmienić te plany od 2 marca. Był taki apel do posłów, żeby poprzez Ministerstwo Infrastruktury, przepraszam, Transportu, jakiś wywarł nacisk na polskie linie kolejowe, czyli na zarządcę sieci.
Na obniżkę kosztów, dostępu do
tego. Chociaż akurat w przypadku linii Chojnice-Kościerzyna ten wzrost planowany przez PLK na przyszły rok to jest tylko 12%. Nie jest to aż tak bardzo dużo, co by uzasadniało aż taki duży wzrost kosztów. Ale w tym kierunku ma iść jeden tor działania, a drugi to myślę, że ciągle takie naciski, że tak powiem, od władz samorządowych z naszego regionu. Temu chyba miało służyć dzisiejsze spotkanie, które się odbyło w Człuchowie, aczkolwiek uważam, że powinniśmy iść, że tak powiem, ławą, jednym głosem mówić, a teraz się tworzą jakieś grupki, jakieś teraz Chojnicko-Człuchowska. Niepotrzebnie tworzymy jakieś takie małe grupy nacisku.
Ale powinniśmy... pan to zauważył, że na tym spotkaniu nie było nikogo z powiatu czuchowskiego.
Tak, to bardzo mnie zdziwiło,
I
że nikogo...
też trzeba by było zadać pytanie, z czego to się wzięło. Bo ja
a zaproszenie dostali.
Nie wiem. Myśmy dostali do gminy telefon, czy potwierdzamy przyjazd, a nie mieliśmy żadnej wiadomości o tym, że to spotkanie się odbywa. No, na kilkanaście godzin czy kilkadziesiąt godzin przed spotkaniem dopiero była informacja, którą żeśmy potwierdzili.
Na kolanie to było organizowane.
Do nas to przyszło mailem i była rozpiska wszystkich, do których to wysłano. No to było kilkadziesiąt jednostek i gminy, i powiaty. Na pewno z powiatu kościerskiego, chojnickiego, bytowskiego, kartuskiego. Nie powiem na 100%, ale jestem przekonany, że również Człuchowskiego.
Wiem, że Ustki byli też i Słupska.
Tak, jeszcze oczywiście tam północna część naszego
województwa. Tutaj był radny wojewódzki Marek Biernacki. No, kiedyś był burmistrzem czy wiceburmistrzem Ustki i on optował za tym połączeniem Słupsk-Ustka. No niestety więcej radnych wojewódzkich nie było.
Panie Leszko, pan był posłem część minionej kadencji. Chyba pan także spotkał się z tymi problemami w czasie swojej pracy, jeśli chodzi o funkcjonowanie PKP linii kolejowych w naszym regionie. Czy ma pan jakieś, no nie wiem, sugestie, wnioski, co, jak z tego wyjść, problemu, z tego kłopotu?
Myślę, że tutaj...
Jak pan ocenia w ogóle działania Platformy Obywatelskiej w naszym województwie?
Czy trudno tutaj mówić o działaniach Platformy Obywatelskiej jako całości w tej sprawie.
Ale najwięcej posłów. Platforma.
No i rządzi sejmik.
Rządzi sejmikiem. Zgadza się. Bezwzględną większość w sejmiku.
Zgadza się. Dlatego trzeba podjąć, nie patrzeć tutaj na nalepkę, myślę, czy to jest ktoś z Platformy, czy ktoś z PiS-u, czy z PSL-u, czy z SLD. Tylko trzeba podjąć takie działania różnymi frontami, żeby były skuteczne. Tak jak naciski na remont 22 były podejmowane przez różnych posłów, przez samorządy i jakiś efekt z tego dzisiaj mamy, tak? Jest ta wielka łata, może to nie jest do końca to, co byśmy chcieli, ale jest. Tak samo myślę tutaj i zgadzam się tutaj z panem starostą, że lepiej iść szerszą ławą, nie dzielić się na jakąś podgrupę czuchowską czy kościerską, tylko pójść jak najszerszą ławą i różnymi metodami, i formalnymi, i nieformalnymi próbować zmienić.
Blokadę torów zrobić?
Nie, tak daleko bym nie poszedł. Natomiast chociażby to, co tutaj z danych wynika, że odjęcie pewnej kwoty ze SKM-ki na rzecz...
Przesunięcie wewnątrz.
Tak, wewnętrzne, już rozwiązuje jakoś ten problem. Ja rozumiem z kolei tę intencję, znaczy rozumiem i nie do końca się z nią zgadzam, dopłaty z samorządów. Myślę, że tu bardziej chodzi o to, żeby samorządy poczuły się częściowo też gospodarzami tych linii, w sensie czy wszystkie kursy są potrzebne, tak? Bo w momencie, kiedy daję jakąkolwiek złotówkę, to oglądam się, czy ona nie jest zmarnowana. Natomiast kiedy nie daję ze swojej kieszeni nic, to mam podejście takie, że tylko chcę. I pewnie częściowo to z tego wynikało. Natomiast no nie można się zgodzić z tym, że na przykład Gdańsk, bogatszy od nas, czy Trójmiasto, nie dotuje SKN-ki, a my jako powiat chojnicki, czy miasta i gminy powiatu chojnickiego, czy Czuchowskiego, czy Kościerskiego, mamy dotować. No, tutaj nie ma jakby takiej alternatywy.
Dotujemy przewozy na terenie gmin, tak, gmina Chojnice.
Jeśli chodzi o MZK.
MZK dotujemy i nigdy przez myśl nie przeszło, żeby zwracać się do pana marszałka, żeby nam dołożył do dotowania.
Panie Mariuszu, pan to tak przysłuchuje, jak dyskutują nasi goście, politycy, którzy no, mają, myślę, że pewien wpływ na te rzeczy. Jak pan to ocenia, te wszystkie działania, tą samą sytuację?
Nie chcę tutaj nikomu nic ująć, ale chyba w tym gronie jeżdżę najczęściej właśnie pociągami, dlatego że nie jeżdżę samochodem, jeżdżę rowerem oczywiście najczęściej, ale nie.
Ale
jeśli muszę już jechać gdzieś dalej, to wybieram kolej. Pamiętamy o tym wszyscy, że kolej tak naprawdę wyrwała kiedyś Chojnicę z małą miasteczkowości 150 lat temu i to jest stąd jak gdyby bardzo wiele historycznie, że tak powiem, jest to znaczenie kolei jest wciąż tak ważne. Nie możemy zapominać o tym, że te reakcje, o których pan wójt mówi, te reakcje po prostu ludzi, kolejarzy, a więc ludzi z tym bezpośrednio związanych, one są bardzo emocjonalne, dlatego że kolej chojnicka jest po prostu bardzo bliska tak, dla mieszkańców. I drugi element, na który też trzeba jakby jednak zwrócić uwagę i nad czym trzeba było się zastanowić. Tutaj pan wójt także wspominał o tym, że to jest jakby pierwsze podejście w tym kierunku, tak? Mieliśmy trzecie. Kilka lat temu, tak? Co najmniej trzecie. I trzeba byłoby się zastanowić, co się zmieniło w naszej jakby w tej sytuacji w ciągu tych lat, że wydaje się, że dzisiaj no raczej z wypowiedzi tutaj panów możemy powiedzieć o dość minorowych, tak? Nie możemy wyciągnąć zbyt optymistycznych wniosków, że tym razem uda się uniknąć tych wszystkich negatywnych skutków. Otóż wydaje mi się, że wbrew pozorom, wbrew temu, co staramy często się mówić my wszyscy. Generalnie pozycja naszego subregionu jest w całym województwie słabsza. I to nie wynika ze złej woli naszych tutaj włodarzy, działaczy.
No, też byśmy mieli
natomiast pewne procesy, które następują w województwie, one w sposób nieuchronny idą w kierunku jakby uprzywilejowania tego podstawowego głównego ośrodka, czyli ośrodka trójmiejskiego. Otóż problem, jak wytłumaczyć naszym partnerom, żeby oni mogli odgrywać rolę szerszą niż tylko metropolitarną, tak, tylko szerszą, w pełni wojewódzką, że to także w ich interesie, nie w naszym, ale w ich interesie jest to, aby pamiętali o tym, że no nie można nas mierzyć tą samą miarą w wielu dziedzinach, dlatego że nasza sytuacja jest jak gdyby zupełnie inna.
Zarobki, bo oto
do tych dodatkowych elementów, które ja muszę powiedzieć negatywnie oceniam, to kilka lat temu, nie kilka lat temu, no nie dwa lata temu, tak, wybory parlamentarne. Pamiętamy, ile mieliśmy... rok temu. Pamiętamy, jakie mieliśmy wyposażenie parlamentarne wówczas posłów z różnych ugrupowań, a jakie mamy dzisiaj. Mhm. I że częściowo to osłabienie jest także winą właśnie tych naszej dziwnej polityki lokalnej. I przez to staliśmy się słabsi.
Siedzimy właśnie obok dwóch byłych
ale ja niczego, właśnie uważam, że gdyby ci byli posłowie, byli aktualnymi posłami, to byłoby dzisiaj panu staroście o wiele łatwiej dyskutować w tej sprawie z włodarzami województwa. Po prostu niestety sytuacja, w która to jest jak gdyby przytyk do naszych być może także wyborców, ale nie tylko do nich.
Ja powoduje, że Bierzacki i pan Lamczyk dostali dużo głosów z naszego regionu.
Co do pana Biernackiego, to nigdy nie mogłem go utożsamić z tym, że jest rzeczywiście naszym posłem. Jakoś nie dostrzegam poza wizytami związanymi na parafii.
Pana posła Biernackiego w rewitalizacji.
Moim zdaniem to nie jest jak gdyby dominujące. Poseł Lamczyk oczywiście oczywiście częściej tutaj może bywa, wspomina, ale to jest też moim zdaniem nie tak bliskie związki. Tak naprawdę posłem chojnickim jest ten poseł, który jest z powiatu chojnickiego, z tej ziemi, który na stałe tutaj mieszka.
W tej materii, o której mówimy w tej chwili, o wiele większa rola i wiele większe zadanie jest dla radnego wojewódzkiego. Ja sam to przerabiałem. I wiem dokładnie, była skuteczność, bo linia do Szczecinka wtedy, pomimo zapowiedzi marszałka Struka, została utrzymana. Odchodząc z sejmiku w 2007 roku, można to sprawdzić w dokumentach, droga 240 była zapisana jako najbardziej priorytetowa inwestycja na drogach wojewódzkich i w roku 2009 było zakończenie procesu inwestycyjnego. Do dzisiaj tej drogi nie ma. Do dzisiaj nie ma skończonej tej drogi. Drugą drogą to była droga Czuchów-Debrzno. Ta droga też nie jest zrobiona. Za to drogi, które były w dalszej kolejności do realizacji, na Kartuzach, na Pucku, okazało się, że te drogi wojewódzkie są już dawno zrobione.
Stąd też właściwe takie umocowanie nas i wykorzystanie tej kartki wyborczej jako także działania ukierunkowanego na zapewnienie naszych interesów. To jest bardzo istotna sprawa i my musimy jako mieszkańcy tej ziemi po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że w tym wypadku nie o to chodzi, że ktoś przyjedzie z Trójmiasta czy z innego miasta i zrobi nam tutaj piękną imprezę przedwyborczą, albo że tak powiem jest dobrze ustosunkowany gdzieś w Warszawie. Nie, to my musimy raz jeszcze, muszę powiedzieć, stawiać tutaj na swoich ludzi z naszego powiatu, bo tylko oni moim zdaniem będą w stanie zadbać o interesy tej ziemi, bo będą czuli cały czas oddech swoich sąsiadów, swoich znajomych, swoich rodzin. I proszę Państwa, na całym świecie tak funkcjonują parlamentarzyści. Mm. Parlamentarzyści francuscy, angielscy. Angielski poseł, zanim mówi o polityce europejskiej, to najpierw mówi o tym, co na rogu.
Jest wybierany w swoim okręgu jednomandatowym.
Tak jest. I on pilnuje tych rzeczy. I tak samo musi być jak gdyby u nas, bo niestety czym dalej od nas, tym nasze sprawy stają się jak gdyby mniej istotne. A poza tym są pewne czynniki, niezbyt będziemy może jeszcze przy okazji budżetu o tym mówić, ale te czynniki ekonomiczne, które w najbliższych latach być może będą powodowały, że będziemy w coraz trudniejszej sytuacji. I tym bardziej będziemy musieli uważać na te wszystkie zasoby ludzkie i materialne, którymi dysponujemy tutaj, a niekoniecznie na to, że będziemy mogli liczyć na innych. Mhm.
Ale jest podział zadań konkretny. Są zadania powiatu, są zadania gminy, są zadania województwa. I raczej to widać w inną stronę. Pan starosta może tutaj, sądzę, to potwierdzić, że bardzo często gminy, powiat dają tą złotówkę w stronę województwa, żeby partycypować na swoim terenie. I teraz jeszcze wyciągnięcie ręki na przewozy, no to było już przy tej sytuacji finansowej gmin, gdzie każdy ma te swoje zadania, gmin, powiatu, zadanie własne województwa, przewozy regionalne i...
Panie Leśko, czy pan ma zamiar jakieś lobby chojnickie uruchomić w Gdańsku?
Oczywiście, że tak. No to... W końcu jestem mieszkańcem powiatu chojnickiego od urodzenia i nie zamierzam z tego powiatu się wyprowadzać. I tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba próbować wszystkich metod, jakie tylko są możliwe. Formalnych, nieformalnych.
Bez względu na barwę.
Bez względu na barwę, tak. Bo akurat tutaj, co pan wójt mówił, w tym czasie poprzedniej kadencji było dwóch radnych sojuszników wojewódzkiego z PiS-u i PO. I być może to jest efekt, że przez ten okres to jednak ta linia na Szczecinek została. Dlatego uważam, że teraz też trzeba podjąć wszelkie możliwe wysiłki, nie patrząc na barwy, nie patrząc na to, czy jesteśmy z powiatu, czy z gminy, czy z miasta, próbować wszelkimi kanałami. No w zasadzie takie krople chińskie, no jeśli będzie.
Natomiast tu też trzeba jeszcze podkreślić, że tutaj, bo panowie jak gdyby delikatnie zwróciliście uwagę na to, że w tym bloku, który powinien się ukształtować, w tym bloku tak naprawdę jest pewna rysa w postaci tego, że no, ktoś próbuje tą sprawę inaczej załatwić albo poza innymi. No i to nie jest dobre rozwiązanie, dlatego że mimo tego, że rzeczywiście ustawowo można powiedzieć, że każda jednostka wykonuje zadania te, które zostały jej przypisane, to no jak nagle się okazuje, że coś tak naprawdę istotnego jak kwestia komunikacji, to dotyka wszystkich, jak coś nie siada. I tak samo cierpią mieszkańcy gminy i mieszkaniec innej części powiatu, I w tym momencie rzeczywiście powinniśmy odłożyć wszelkie nasze tutaj wewnętrzne jakieś spory, czy
takie porozumienie ponad podziałami.
Tak, i zdecydowanie, bo budować cementowany blok, bo scementowany blok, także scementowany blok włodarzy, którzy pokazują, że w tym zakresie są zgodni, że będą wspólnie przy pewnych rozwiązaniach się upierać, spowoduje, że ta druga strona też, tak, ta druga strona też będzie musiała do tego inaczej podejść. I tu nie wystarczy sojusz dwóch miast. Tym bardziej, że te miasta nie udowodniły w ciągu ostatnich lat, że idea, o której ciągle mówili, idea dwumiasta się zrealizowała. Tak? Czyli coś, co było leitmotivem przez kilka lat nam sprzedawanym, nie przyniosło żadnych efektów. A dzisiaj, kiedy potrzebna jest nam, bym powiedział, taka scementowana integracja kilku podmiotów, to nie wystarczy.
Ja myślę, że tutaj duża rola jest właśnie po stronie starostwa.
I my już tą rolę zaczęliśmy wypełniać w połowie listopada, kiedy mieliśmy nasze cykliczne spotkanie wszystkich wójtów, burmistrzów i członków zarządu.
Taki konwent.
Nazywamy to konwentem. I wówczas został przygotowany przez nas, podpisany przez wszystkich wójtów, burmistrzów i starostę list do zarządu województwa w sprawie właśnie likwidacji czy ograniczenia połączeń kolejowych. Wówczas też prosiliśmy pana radnego Leszka Bonę o pośrednictwo w organizacji spotkania w tej sprawie z panem marszałkiem czy wytypowaną przez niego osobą. No, zamieniło się w to ogólne spotkanie w Kościerzynie, ale myślę, że to właśnie był taki pierwszy krok, który powinniśmy kontynuować, dokładając do tego władze powiatu człuchowskiego, szeroko rozumiane powiatu, czyli zarówno starostę, jak i przedstawicieli gmin leżących na trasie tej linii kolejowej. I to jest moim zdaniem ten właściwy kierunek. Mam nadzieję, że do niego wrócimy i pójdziemy, tak jak mówiliśmy, szerszym frontem.
Myślę, tylko że trudno, uda nam jeszcze tak? W życiu trudno wytłumaczyć mieszkańcom województwa, szczególnie naszego regionu,
że które należało długie lata do innego.
Dobrze, ale mamy Bytów, gdzie linia Bytów-Lipusz, czyli wchodząca na linię 201 tą do
Kościerzyna. Podobno być reaktywowana.
Tak, i to się jest to przedstawiane, że popierane przez władze województwa, że Bytów powinien być połączony koleją i tu się dąży do reaktywacji linii, a linię Chojnice Kościerzyna zamyka się.
Nie idzie tego. Nie zamyka się linii, wręcz PLK z tego co wiem ma plany modernizacji tej linii w jakiejś przyszłości. Ale no, kiedy się połącza, to jest jakby też chyba pokłosie tego systemu.
Tylko chyba, że
tam jest tak naprawdę, nikt za nic nie odpowiada. Każdy ma na kogo zrzucić
odpowiedzialność. Praktycznie ta linia nie jest linią towarową. Ta na Szczecinek to jeszcze tak, ale tu jak pan stał na przyjeździe i czekał na pociąg towarowy na trasie Gońca Kościerzyna, to nie doczekał.
Zobaczymy, jak
ja
to się rozwinie.
Będzie, jak zostanie uruchomiona Pomorska Kolej Metropolitalna wokół Trójmiasta, jakie tam będą szły dopłaty na funkcjonowanie przewozów i co to oznacza dla tych linii tak zwanych nierentownych. Na razie mamy jeszcze kilka linii przez nasz powiat przechodzących, ale przy tej tendencji, jaką widać, to nie jest to stan.
Też był element ze strony marszałka Świlskiego z wypowiedzi, że no jeżdżą pracownicy kolei.
Tak, to chodziło linie są o, tylko dla kolejarzy.
To chodziło o linię właśnie z Bąk-Czersk tutaj na Kościerzynę. To pamiętam z tamtych lat, że lepiej by im było kupić samochody, bo to by było taniej dla województwa niż puszczanie tam pociągu. Taka była argumentacja też.
Myślę, to może województwo kupi Chojniczanom, głównie mieszkańcom Czuchowa, każdemu samochód, kto nie ma. I
jeszcze Chojnice są w tej dobrej sytuacji, no same Chojnice, że jest linia nad Czew, wprowadzone te szynobusy, które miały być tańsze, potem PLK podniosła dostęp dla szynobusów też. Ale one są w takiej ilości, że domyka się je kolanem, jak się mówi, jak jadą studenci.
Tak, wystarczy w niedzielę czy w piątek zobaczyć, jak ludzie jeżdżą.
Więc jak może nie być tam dochodowości, skoro jest tyle biletów
sprzedane. Ale potoki pasażerskie podobno są słabe.
Weźmy Czarne, w tamtą stronę, no gdzie mają dojechać? Czy? Z Chojnic do Gdańska nie ma żadnego autobusu, żadnego.
Panie Piotrze, do Kamienia Krańskiego z Chojnic, zgadnie pan, o które jest ostatnie połączenie?
Kolejowe? Nie.
Nie, jakiekolwiek, autobusowe.
Dawno zostało wyłączone.
Autobusowe, tam już nie ma kolejowego.
Trudno mi to wiedzieć.
15:25.
Ale jest prywatny przewoźnik, który jeździ później. Jest prywatny przewoźnik.
Na no nie wiem, ja nie korzystam.
Jest
nie.
Sen Pulno, jest
niedawno,
jeździ bus.
Niedawno słyszałem na wywiadówce starszego syna w technikum, to ostatnie połączenie właśnie jednego z uczniów tej jego klasy to było do Kamienia Krańskiego 15:25.
No bo jeszcze
potem do Radzymia.
Bydgoski,
7 km
Bydgoski
zostało.
Autobus PKS-u. Ale jeździ prywatnie.
Mógł jechać wieczornym, ale wtedy 7 km pieszo.
bo wyłączył PKS Bydgoszcz taki kurs
autobusu. Podobno dzieci, które mają daleko do szkoły.
Który jeździł do Bydgoszczy od kilkudziesięciu lat, ten kurs został zawieszony. My jako samorząd tu gminny wprowadziliśmy w to miejsce połączenie do Ogorzelin. No bo tyle możemy na terenie gminy.
Tak, właśnie widziałem informację, że jest. Zobaczamy, widzę na rzeka kolejny. Temat rzeka kolejny. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do zmaterializowania planów, że od marca nie będziemy mieli połączeń osobowych na linii.
To jest nie tylko to, o czym mówiliśmy. Jest jeszcze to, co zwracali mi właśnie kolejarze uwagę. Zmniejszenie ilości połączeń do Piły i za moment, za rok, za dwa będziemy mieli, że do Piły jeździ też tylko 300-400 osób i trzeba to połączenie, bo przez to, że zmniejszono ilość połączeń, nie ma komunikacji z Krzyżem i dalej na Szczecin, nie ma komunikacji z Piłą
ja do Poznania,
i dalej na Poznań, no, normalnie tamtędy się jeździ. I to jest jakby system naczyń połączonych i wyłączanie jednego połączenia
tak,
spowoduje, że jest spadek liczby, bo nie ma możliwości przesiadki i dalszego połączenia w dalszą drogę.
Dzisiejszy raport, który pokazuje o tym, że publikowany chyba w Gazecie Prawnej, że najszybciej rozwijającymi się miastami małej i średniej wielkości są miasta położone przy autostradach, tak? No, wyraźnie mówi, tam gdzie będzie dobra komunikacja, tam będzie rozwój, tam gdzie komunikacja będzie ginęła, tam będą ginęły ośrodki i stąd też ta walka, za którą musimy trzymać kciuki tutaj za panów, no to jest walka, można powiedzieć, na śmierć.
Ważny argument. Przejdźmy do kolejnego tematu związanego z projektami budżetów i powiatu, i gminy na kolejny już 2013 rok. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o prowizorium budżetowym i dla powiatu, i dla gminy. Pana starosta bym prosił o wprowadzenie do dyskusji, o przedstawienie założeń projektu budżetu. Jakie to są środki, zaplanowane inwestycje, czy to jest więcej niż rok temu, czy mniej? Jakie pan widzi zagrożenia, jakie, że tak powiem, nowości w nim się pojawiły?
Najpierw kilka liczb. Budżet powiatu chojnickiego na 2013 rok zakłada po stronie dochodów 92 miliony złotych, po stronie wydatków nieco ponad 94 miliony, także jest niewielki deficyt. Ale generalnie można powiedzieć, że ten budżet jest bezpieczny i realny. Nie ma praktycznie żadnego zagrożenia do jego realizacji. Tutaj akurat powiaty są z tego względu w dość komfortowej sytuacji, bo budżet powiatu to w zdecydowanej większości subwencje i dotacje i raczej nie ma zagrożenia
niewykonania zakładanych dochodów.
Ale my akurat z majątku zakładamy bardzo niewielkie kwoty w tym roku, znaczy na rok 2013. I nawet gdy niewykonanie tej pozycji no, nie zachwieje budżetem. Jedynie co jest taką dużą kwotą 11-milionową, która może być niewykonana, to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutaj dość optymistyczne założenia przyjął resort finansów, zarówno w skali budżetu państwa, jak i tych cząstek budżetów poszczególnych samorządów. No i tutaj może się zdarzyć, że nie wszystkie kwoty wpłyną. Ale generalnie, tak jak mówię, ten budżet jest tak zaplanowany, że raczej nie należy się spodziewać niewykonania znacznego dochodów, a wręcz przeciwnie. Co za tym idzie, wydatki, które planujemy, są dość realne. I oczywiście zapewniamy wszystkie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek powiatu. Tu największą część, bo prawie połowę pochłania oświata powiatowa. No i oczywiście w mniejszej skali niż w tym i w ubiegłych latach, ale jednak na poziomie około 9 milionów 200 tysięcy złotych przeznaczamy kwotę na inwestycje. To jest około 10%
największe wydatków. Najistotniejsze pozycje w inwestycjach mógłby Pan nam przedstawić?
Jeżeli patrzymy na kwoty w projekcie budżetu, to największym zadaniem jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, czyli konkretnie szkół powiatowych.
Zewnętrzne.
Tak, to jest zadanie współfinansowane ze środków unijnych 50% dofinansowaniem. Na przyszły rok zakładamy wydatki na poziomie 4 milionów 400 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli dojdzie do realizacji, to największym zadaniem będzie przebudowa ulicy Zielonej Dorowskiego wraz z dwoma rondami. To zadanie jest szacowane na około 12 milionów złotych. Mamy je realizować w partnerstwie z miastem Chojnice. Tak, i z inwestorem Galerii. My póki co wpisaliśmy do budżetu kwotę udziału własnego 2 miliony złotych. Liczymy na dofinansowanie bądź z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, bądź z Regionalnego Programu Operacyjnego. Przygotowujemy już w tej chwili przetarg na to zadanie, żeby w styczniu już znać rzeczywiste koszty jego realizacji. I gdy uda się tutaj wszystko dopiąć tak, żeby w 2013 to zadanie wykonać, to oczywiście te wszystkie środki zewnętrzne wpiszemy i po stronie dochodów i wydatków i to będzie zdecydowanie największe zadanie w naszym budżecie. To są te dwa najistotniejsze. Mamy jeszcze kilka mniejszych, między innymi 500 tysięcy dla Szpitala Chojnickiego na rozbudowę oddziału kardiologii.
No, widzieliśmy taki wielki czek.
Tak, na razie niestety na razie jesteśmy jedynym samorządem, który już konkretną kwotę zadeklarował wsparcia tego zadania.
No, może dowiemy się, że gmina może za chwilę.
Nie, to powiem. Jest jedyny samorząd, który odpowiada za szpital. Samorządy gminne mają swoje POZ-y.
Ale generalnie patrząc...
Dobra, dokończę panu Przemkowi.
Są jeszcze kwoty zapisane na takie zadania jak Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe, gdzie jest zarówno jeszcze prawie...
Właśnie, co z eksperymentarium? To mi się przypomniało.
Tak, no 250 tysięcy na wyposażenie, czyli zakończenie pierwszego etapu CEW-u, a drugi etap, czyli tak zwane eksperymentarium, zapewni...
Będzie drugie podejście, rozumiem.
Zapewniliśmy udział własny 750 tysięcy, to jest w budżecie. Otrzymaliśmy niestety ostateczną negatywną odpowiedź co do dofinansowania. Więc w ramach RPO na pewno tego zadania nie zrobimy. Musimy się, bo to jest zupełnie świeża informacja, dosłownie z końca ubiegłego tygodnia, musimy się teraz zastanowić, co dalej. Czy zrezygnować zupełnie z realizacji, czy w jakimś ograniczonym zakresie. To jest kwestia otwarta. Myślę, że do sesji budżetowej tutaj jakieś propozycje zarząd.
A kiedy będzie?
20 grudnia planujemy sesję budżetową.
Bo miasto planuje w styczniu zrobić. Dlatego się pytam.
U nas to będziemy 20 grudnia i mam nadzieję, że wówczas zostanie budżet przyjęty przez radnych. Jeszcze tylko na koniec powiem, że zadłużenie powiatu na koniec 2013 roku ma wynosić około 33 milionów złotych, co daje 36%. Jest to sporo, na pewno sporo, ale też można powiedzieć, że...
Burmistrz minister by się z chęcią zamienił.
Tak, no, ale jednak troszeczkę...
Ten poziom.
Tu akurat gminy mają nieco lepsze możliwości spłaty, bo mają nieco większą swobodę kształtowania dochodów. Ale nie jest źle, tak krótko mówiąc.
Panie Leszku, pan był radnym powiatowym. Jak pan ocenia ten projekt budżetu?
No, tak krawiec kraja jak materii staje. Czyli na dzień dzisiejszy myślę, że jest to budżet rzetelny. I realistyczny w bardzo dużym stopniu, jeśli nie prawie całkowicie. Także sądzę, że lekkie schłodzenie inwestycji w przypadku powiatu no jest koniecznością w tym momencie. A jak się okaże, że te prognozy czy podatkowe są nawet zaniżone, to będziemy chyba wszyscy szczęśliwi, bo powiat będzie dysponował większymi środkami. No. Patrzę, że jest to budżet kontynuacji, no i bardzo się cieszę, że wszedł projekt, jeśli chodzi o termomodernizację szkół, bo to od poprzedniej kadencji, gdy byłem członkiem zarządu, to przymierzaliśmy się do tego, ale jakoś no, nie udawało nam się pozyskać środków zewnętrznych na to, a jest to wymóg konieczny. Z takiego bardzo lokalnego punktu widzenia ubolewam, że na przykład...
Jako dyrektora szkoły w Lignowach.
Tak, ubolewam.
Właśnie o to chciałem pana zapytać.
Nie masz tej ścieżki rowerowej.
Ubiegł mnie pan.
Nie ma tej ścieżki rowerowej, która już była dawno w planach powiatu. Trochę mi to przypomina bajkę Krasińskiego, Żuraw i Czapla, jeśli dobrze pamiętam. Ponieważ był rok 2008, gdzie były uzgodnienia między powiatem a gminą i gmina miała załatwić sprawy własnościowe, jeśli chodzi o grunt pod ścieżkę, nie zdążyła w porę.
I projekt podejrzy.
Potem to się przepisnięcie poszło w drugą stronę i w rezultacie na przestrzeni tych kilku lat tak co roku jest to przerzucane jak piłeczka ping-pongowa.
Taki gorący kartofel.
Gorący kartofel, a patrząc z punktu widzenia wielu użytkowników jest to chyba w powiecie chojnickim najbardziej niebezpieczna droga.
Wąska, kręta.
Teraz to czas, kiedy jest obwodnica, jeszcze tam również tiry bardzo często przejeżdżają. I naprawdę...
Skoro tam jest węzeł?
Ja parę razy rowerem jechałem, ale naprawdę życie jest mi milsze i przestałem
jeździć
rowerem.
Ja samochodem będę jeżdżę to...
Latem i jest to bardzo niebezpieczne. Mimo, że kultura jazdy, jeśli chodzi o kierowców samochodów, jak i rowerów na tej trasie jest znacznie lepsza niż kiedyś. Rowerzyści już najczęściej są oznakowani i tak dalej, bo to w ogóle była masakra, bo jeździli bez świateł, bez kamizelek, bez niczego, ale teraz już nikt praktycznie nie odważy, bo i tak jechanie rowerem, czy jazda rowerem po tej trasie to jest troszeczkę tak jak kamikadze. tak powiedziałbym. No ja mam nadzieję, że właśnie budżet powiatu w przyszłym roku na tyle drgnie w dobrym kierunku, że...
Można go nowelizować w trakcie roku.
Można nowelizować i mam taką cichą nadzieję, że ta oferta złożona ze strony gminy 1:1
Może jakaś inwestycja nie wypali, będą środki.
No, mam taką nadzieję, naprawdę że uważam, tak że powiem. Tutaj pewnie będzie zgodność.
Muszę lobować, panie Piotrze, za inwestycją.
Że to się ziści, tym bardziej, że większość tej trasy została zrobiona. Raptem zostało 900 km. Tak?
Dokładnie.
Tak, ja to wszystko do dobięcia.
Ja bym wrócił wójcie, jeszcze do tego. Zanim do budżetu, to wróciłbym tu do wypowiedzi pana Leszka.
Jeśli chodzi o to,
było spotkanie z panem starostą, teraz, odnośnie przyszłego roku, z panem starostą Skajem, żeby to było. I odpowiedź pana starosty Skaj na tą powielaną propozycję 1:1, no jak ja mogę inwestować na terenie, który jest wasz? Bo my wykupiliśmy ten teren. I pan starosta argumentował, że nie może inwestować na ziemi, która należy do gminy. Chciałby popełnić ten sam błąd, który popełniła swego czasu pani wójt Kozłowska, która nie poszła w wykup ziemi, tylko w pasie drogowym zrealizowano ścieżkę. Proszę pojechać. Z pełną determinacją tej biednej gminy Konarzyny. Fajnie, że jest ta ścieżka, ale ona jest 50 cm od drogi powiatowej. Trzeba było stawiać barierki. Tylko czekać jak dwa tiry i któryś z tych tirów te barierki weźmie. I nie oddalono tej ścieżki. Pytałem wójta Warsińskiego. Mówi, no to jest pokłosie tego, jak zostało to przygotowane, że nie poszli w wykup ziemi. My ten wykup ziemi żeśmy zrealizowali.
Żeby w pasie drogi się zmieścić.
Tak, bo tam w pasie drogi powiatowej to byłoby to samo, co na Konarzynie.
Dokładnie.
Jeżeli można o tej ścieżce rowerowej, czy generalnie o tych mniejszych zadaniach drogowych, nie ma tej ścieżki, ale też nie ma szeregu innych drobnych inwestycji koniecznych na naszych drogach powiatowych, gdzie są propozycje współfinansowania przez...
Bo jeszcze mamy gminę Czersk, gminę Brusy.
Czy nawet Konarzyny, która najbardziej konkretną propozycję przedstawiła i też konkretny udział swój finansowy. Być może uda się w trakcie roku, gdy będą oszczędności na funkcjonowaniu bieżącym, na bieżących wydatkach na drogi, na oszczędności poprzetargowe czy inne jakieś aspekty.
A może z diet radnych?
Może się uda, o tym też za chwilę możemy powiedzieć, może się uda jakieś zadania wprowadzić, czy to konkretnie będzie ścieżka rowerowa do Lichnów, to nie wiem. Co do deklaracji sprzed kilku lat, ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że wówczas nie pracowałem w starostwie, nie uczestniczyłem, więc mogę
był
powiedzieć, nie wiem jak to było.
Tak, nie był pan radnym koalicyjnym.
Ale to było, te uzgodnienia były na etapie organów wykonawczych, czyli wójta i zarządu powiatu, tak rozumiem, a nie
rad. Vice versa byłoby panie.
Tak. Natomiast chciałbym zauważyć, że w ramach projektu realizowanego w tej chwili, czyli ścieżek rowerowych Kaszubska Marszuta, generalnie założenie przyjęto, że gminy budują te ścieżki, niezależnie czy są one w pasie drogi wojewódzkiej, krajowej czy powiatowej, ale z drugiej strony właśnie powiat chojnicki do tych ścieżek dokłada kwotę około 1 000 000 zł. W samym 2013 roku to będzie 500 tysięcy ponad, z czego 260 to będzie pomoc finansowa dla gminy Chojnice. Także nie jest tak, że my zupełnie odcinamy się od budowy ścieżek rowerowych.
260 przy 5 milionach.
No tak.
Zadania.
Oczywiście nie, no ja nie mówię, tylko że no, tak jak mówiliśmy, budują te ścieżki gminy. Takie zostało założenie przyjęte i tak generalnie raczej się robi. Zresztą pan wójt tego, pan wójt chyba się nie kwestionuje, bo w stronę drogą 235 w stronę Brus budował ścieżkę rowerową w pasie drogi wojewódzkiej na swój koszt.
Udało się dogadać.
I to działa.
Szkoda tych Lichnów, naprawdę szkoda tych Lichnów, bo to jest najbardziej niebezpieczne. I nieraz i wójt zapewniał o tym w swoich wystąpieniach, że jak miałby zrezygnować w procesie inwestycyjnym z jednej czy z drugiej inwestycji, to zrezygnuje, ale żeby zbudować tą ścieżkę do...
Panie Mariuszu, jak pan jak ocenia te założenia?
No cóż, wracając do tego.
I cyklista właśnie.
Ja akurat nie
będę. Czy pan przyjechał, czy przyszedł?
Natomiast wracając, nie trzymając się jakiejś tam pojedynczej inwestycji, rzecz ujmując jakby ogólnie, znaczy z tej pojedynczej to bardzo się cieszę, że stawiacie panowie na tą kardiologię, ona nam się wszystkim przyda. Wystarczy popatrzeć na...
I wójt i burmistrz
skorzystali. Wystarczy popatrzeć na...
Ale zastępcy jeszcze nie.
Oj, dlaczego pan mówi jeszcze?
Wszystkim nam się może przydać. Wystarczy popatrzeć na wskaźniki trzeciego kwartału i te planowane wskaźniki makroekonomiczne i one są w naszym kraju, bym powiedział, bardziej niż słabe. To znaczy musimy się liczyć raczej z tym, że to spowolnienie gospodarcze coraz bardziej będzie przybierało postać po prostu kryzysu. I w tym momencie rzeczywiście budżet trzeba kroić ostrożnie i myślę, że to tutaj jak gdyby autorzy tego projektu o tym nie zapomnieli. Coraz częściej mówimy także tutaj na naszym lokalnym rynku o polityce raczej takiej oszczędności, pilnowania środków i przygotowania się na gorsze, dlatego że to nie jest już kwestia tylko jakiejś tam propagandy czy złośliwości wobec rządu, ale realia pewne ekonomiczne, ogólnoeuropejskie, także i to, że zawirowania wobec w sprawie budżetu europejskiego też mają swoje odbicie jakby w realiach tych związanych przede wszystkim z taką wolą inwestowania.
No to się przekłada na niestety, potem powiatów.
Niestety dzisiaj, nie mając tego budżetu, tak naprawdę troszeczkę wróżymy wszyscy. I to powoduje, że ostrożność zaczyna być w cenie i tak powinno być. Natomiast myślę, że my możemy zrobić wszystko to, co jest w naszych tutaj rękach. I jednym z tych elementów jest skrojenie takiego ostrożnego budżetu, a dwa, no musimy maksymalnie starać się te zasoby, którymi dysponujemy, dobrze zorganizować. No, pan burmistrz w Chojnicach, jak wiemy, wychodzi z założenia, że trzeba będzie sprzedawać majątek i tą drogą próbuje jakby rozwiązać problemy finansowe. Jak właśnie, biorąc pod uwagę to, że to otoczenie ekonomiczne nie jest sprzyjające także dla tych ludzi, którzy ewentualnie mieliby te pieniądze zaoszczędzić, pożyczyć.
Ta oferta jest dla osób, które często nie płacą nawet.
Oczywiście, a pamiętajmy, że ta z kolei jest, ta oferta jest powiązana z tym, że pan burmistrz już wydaje te pieniądze, tak?
Ale nie rozmawiajmy o nieobecnym.
Nie, to rzecz po prostu polega na tym, że można kroić budżet w sposób bardziej ostrożny i można w sposób taki troszeczkę zawadiacki, to znaczy na zasadzie ryzyka. Otóż ten budżet, o którym dzisiaj rozmawiamy tutaj, czyli ten powiatowy, był krojony na zasadzie ostrożności.
Dokładnie.
I to teraz, w tych czasach jest
zaleta. Panie Mariusz, okej, a teraz przejdźmy do budżetu gminnego. Tak. Prosiłbym pana wójta...
I on ma być zawadiacki, ostrożny?
No, zobaczymy.
Prawdziwy.
Prosiłbym pana wójta o zareklamowanie budżet projektu
nie
gminnego.
Nie co do złotówki,
ale ważniejsze założenie.
W granicach 62 milionów i deficyt 700 tysięcy, więc nieduży deficyt budżetowy. Jeśli chodzi o inwestycje, no to może ktoś powiedzieć, że on jest nierealistyczny, ale myśmy do tego podchodzili z pełną powagą i co piąta złotówka, czyli 20% pójdzie na inwestycje. Mhm. Czyli te inwestycje generalnie, które są do zrealizowania w cyklu wieloletnim, ale też nowe. Nie pokazywaliśmy czeku na 500 tysięcy, ale za 800 budujemy nową przychodnię w Ogorzelinach. Nową przychodnię. I powiat nie musi dołożyć 10 czy 20 tysięcy do tej przychodni. Tak jak nie, bo my nie występujemy o żadne środki na budowę akurat przychodni. Miało być wspólne partnerstwo, ale to i ze strony powiatu, bo trudno było to ująć w budżecie. I z naszej strony, jeśli chodzi o Ogorzeliny, ten centrum wsi, gdzie to nie jest ani rynek, ani rondo, ani skrzyżowanie przy kościele,
ja właśnie
przy tym nowym ośrodku, to jest droga powiatowa. Chcieliśmy też w tym partycypować, ale niestety nas na to już też nie było stać i to nie weszło. Ale szereg dróg bo to nie jest tak, że w gminie można mieć jedną sztandarową wielką inwestycję. To nie jest miasto. Że można przez pół roku czy przez rok mówić o Parku Tysiąclecia, bo się 10 milionów, czy takie...
No już chyba dwa lata.
Czy już dwa lata, no ale co tydzień, czy tam dwa razy w tygodniu była informacja o Parku Tysiąclecia. Ale na przykład dla takich wsi duże Swory. 1,5 miliona na remont ośrodka kultury. To też nie jest wielki dom kultury, który budujemy, ale my tych domów kultury mamy kilkanaście. W różnych wsiach. Więc rozproszenie tych inwestycji jest bardzo duże, ale tak jak mówię, 20% budżetu pójdzie na inwestycje. Zachowujemy nadal dożywianie dzieci wszystkich w gminie. Ustalając taką proporcję, taką dochodowość, wskaźnik dochodowości, że wszystkie dzieci w gminie są objęte. Ostatnio było bardzo fajne spotkanie, zresztą pan starosta otwierał, ja byłem na zakończeniu. Trzydniowe spotkanie w dużych Sforach odnośnie naszej tu granicy polsko-niemieckiej przed wojną na Gotę. Ale na zakończenie byli przedstawiciele z Gdańska, z Gdyni, ze Słupska, z Kartu, z Kościerzyny, bardzo dużo osób. I był też były kurator czy inspektor oświaty, starszy pan, który nie mógł się nadziwić, że gmina Chojnice gospodaruje środki, żeby dzieciom nadal to wyżywienie za darmo. Zresztą na Komisji Polityki Społecznej i rodziny w Sejmie, jak dwa czy trzy razy o tym wspomniałem, to większość nie chciała wierzyć, że takie
w mieście Chojnice też są stołówki w szkołach i tak. Rodzice
i wszystkie dzieci są objęte darmowym.
Znaczy darmowym? Nie.
Rodzice... No ja mówię o darmowym.
Nie,
o darmowym.
Jest odpłatność.
No nie, no
jest
to odpłatność. Nie chodzi o odpłatność. Te wszystkie dzieci są nie tyle ze względu na finansowego, co też z takiego
bez względu, względu na dochody w rodzinie?
Bez względu na dochody, tak. Bo mamy tak wysoki poziom, że żadnych...
Przyznać, że nie wiedziałem.
Nastąpiło przesunięcie środków.
Zazdroszczę.
Ale to już jest od lat.
Tych posiłków?
Nie jest to od września. No, posiłki są bardzo dobre. Pan dyrektor chyba nie powie, że zupki nie są...
Bardzo smaczne.
Musimy kiedyś wjazdowe...
Także to jest też taki element, o którym się mało mówi. Więcej mówi się o adopcji.
Jeszcze dziennikarze chcą dzieci obiadać. Koniec świata, proszę Państwa. Koniec świata.
Dobra. Może Pan starosta oceni założenia.
No, ja bardzo wiele lat pracowałem w gminie Czersk.
Sekretarzem Pan był bodajże.
Wiceburmistrzem.
Tak. Niech pan kojarzy z sekretarzem.
Przepraszam, no bo ostatnio 8 lat przeniosłem się do Chojnic. Też gmina, może powiedzieć, nie jest zbyt zamożna, ale jednak możliwości inwestycyjne gminy Czers, teraz słyszymy o gminie Chojnice, gmina Brusy jest też tutaj bardzo dobrym przykładem, są daleko większe niż powiatu. I tego zazdroszczę, bo ja zawsze najlepiej się czułem w tym inwestowaniu. Także no, cóż mogę powiedzieć. No, bardzo się cieszę, że mimo tego, że ten kryzys coraz wyraźniej puka do drzwi, naszym gminom, przynajmniej niektórym, udaje się dość spore środki ciągle wygospodarować na nowe inwestycje, na zadania, które są no, niezbędne czy bardzo potrzebne naszym mieszkańcom. Naszym wspólnym mieszkańcom, to podkreślę, bo tutaj powoli zaczynam mówić moje, twoje, szpital, twój, przychodnia
ścieżka,
moja.
Ścieżka rowerowa łączy troszkę, pięknie się jedzie, bo bardzo często jeżdżę teraz, skręcam w Brusach drogę wojewódzką 236, potem drogę powiatową. Jak te ścieżki ładnie zaczynają się już łączyć i gdzieś schodzić.
Bo tylko były przejezdne.
Jest wszystko kwestia też, moim zdaniem, tu ustawodawstwa i w to, co my się poszli, w tą całą Naturę 2000, określając tak wiele terenów pod tą ścisłą ochroną.
Jeszcze terminy wykonywania.
No, teraz dostajemy, że można budować ścieżkę w takiej technologii, którą można tylko budować przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Czyli wiosną, latem, gdzie jest zawilgocenie, przesuszenie, ścieżka się naturalnie utwardza, a my mamy to zbudować od września, rozpoczynając proces, więc trzeba wpierw przygotować podłoża i gdzieś w listopadzie, w grudniu mamy kłaść warstwę wierzchnią, czy w styczniu, czy w lutym, bo od marca już nie wolno. Z jednej strony ogranicza się terminowo, a z drugiej strony technologia.
Znaczy tu są ograniczenia takie, właśnie, których nie możemy jakby przełamać, bo to z tymi ustawowymi to oczywiście jest o wiele trudniej. Natomiast z jednym zabobonem powinniśmy wszyscy walczyć. To znaczy często część osób myśli, że taki oszczędny czy budżet ostrożny to jest budżet bez inwestycji. Absolutnie nie. To,
i bez kredytów.
I bez kredytów, ale generalnie bez inwestycji. To znaczy tak nie jest. Tak jak się inwestuje w domu, tak samo inwestuje się w każdej jednostce, firmie, spółce i inwestowanie jest po prostu częścią normalnego procesu ekonomicznego funkcjonowania podmiotu i tak to samo dotyczy gminy, a więc to inwestowanie musi być na wysokim poziomie. Istota sprawy często polega na tym, w jakim kierunku te inwestycje zmierzają, bo jeśli one potem tylko i wyłącznie generują koszty, a jednocześnie są bardzo ograniczone co do kręgu użytkowników, to w tym momencie to nie jest polityka rozwojowa. Natomiast sytuacja, w której inwestuje się w duże grupy użytkowników i w takie sytuacje, w którym my panujemy, potrafimy sobie zaplanować te koszty, ująć je w dłuższej perspektywie, wówczas taka inwestycja nie jest wroga, że tak powiem, bezpieczeństwu.
Ujął to pan sedno do gminy Chojnice, bo największymi inwestycjami w gminie Chojnice są inwestycje infrastrukturalne, jeśli chodzi o wodociągi i kanalizację, nowe stacje uzdatniania wody za ponad 12 milionów złotych i pierścień w zaopatrzeniu w wodę, powodują, że możemy wydzielać działki i perspektywa dla gminy Chojnice jest o tyle dobra, że my z roku na rok zwiększamy ilość mieszkańców. tych, którzy budują się na uzbrojonych działkach.
No, bardzo ten, martwi pana burmistrza.
W Krojantach, w Koinach.
To, to nie ma go martwić, to jest jego wina.
Wykładamy potężne pieniądze, ale 37% podatku dochodowego z PIT-u wraca do gminy, a nie buduje się osoba biedna, która nie ma dochodu. Budują się osoby, które mają dochodu. Więc my z tych pieniędzy, to jest patrzenie w przyszłość, dokładnie, jeśli chodzi o...
Bardzo dobre podejście. Panie Leszko, jest pan dyrektorem gminnej jednostki oświatowej. Jest pan zadowolony z projektu budżetu? Chyba nie może pani na co powiedzieć.
No, tu pracodawcy
Można powiedzieć, tak, że i tak, i nie. Bo zawsze chciałoby się więcej i ja muszę też patrzeć troszeczkę z innej perspektywy. Znaczy punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To nie ma się co oszukiwać i zadaniem moim jako dyrektora szkoły jest pozyskać jak najwięcej środków na jej rozwój, tak? I z tego punktu widzenia pewnie odczuwam
jakieś tam... Ale zabierają panu uczniów.
Drobny niedosyt.
Panie Leszko.
No zabierają, ale to jest szkoła, która nie jest zagrożona w sensie bytu swojego, natomiast zagrożona jest szkoła w Ostrowite.
Nie, ja to
żeby zrozumieć zadanie gminy, które polega na dociążeniu szkoły w Ostrowite, której grozi tam łączenie klas, tak? A to nie jest na miarę XXI wieku.
Czyli lepsze jest rozśrodkowanie uczniów, którzy i tak są dowożeni. Mamy tutaj nowe Ostrowite, w mniejszym
stopniu,
większe Sławęcie, Bezniec. Czy lepszym jest zamknięcie szkoły? Zamknięcie szkoły. No, hałas,
pan marszałek powiedział, że lepiej zamknąć.
Nie. Jeśli możemy wykonać ruch w ramach tego koła, którą tu jest na granicy i rozśrodkować uczniów, żeby to miało, żeby w każdej tej miejscowości szkoły
pozostały. Tym bardziej, że za kilka lat może się sytuacja zmienić.
Tak? Panie wójcie, myśmy otworzyli gimnazjum.
Panie wójcie, ale jeszcze ja mam pomysł, bo może jakimiś czynnikami wpłynąć na większy przyrost naturalny w okręgu szkoły.
To jest właśnie miejscowość Nowe Ostrowite, gdzie jest bardzo niski
przyrost.
To mamy...
Dobra, panie Leszku, jakie pan ma jeszcze uwagi, spostrzeżenia?
To znaczy, na pewno cieszy to, że jest to budżet proinwestycyjny, bo jest. Jest tam wiele pozycji idących dosyć szeroko. Chociażby sforne gacie, które stały się taką przeciwwagą dla Harzyków i są bardzo ciekawym punktem, bo może mało zareklamowanym jeszcze, patrząc na...
Pan Kuśniewicz reklamuje mocno.
Tutaj można tak to spojrzeć różnie na tego typu reklamę.
To było cudzysłowie reklamuje.
Tak domyślałem się, znając pana redaktora, że to było cudzysłów. Natomiast patrzę na to z drugiej strony, kiedy pomagając w organizacji sportowego Pucharu Pomorza, właśnie Nordic Walking był w Sfornych Gaciach, gdzie ludzie byli z zewnątrz, którzy by zachwyceni tą okolicą, gdzie można pięknie wypoczywać za całkiem przyzwoite, niskie pieniądze, w ciszy i spokoju. Taka oaza. To jest coś, co my jeszcze myślę,
tam chyba jest,
tego brakuje tej promocji.
W Sfornych Gaciach jest chyba więcej imprez nieżeglarskich niż żeglarskich, mam wrażenie.
Co w tym złego?
Przed wojną w Sfornych Gaciach były dwie szkoły, nie jedna, dwie szkoły. Do dzisiaj Sforne Gacie są słynne na całą Polskę, że mają internat przy szkole podstawowej.
Tak,
to jest jedyny. Ale wystąpienie właśnie sołtysa na zakończenie tego spotkania, o którym tu wcześniej wspominałem, no było czymś niesamowitym. Pasjonat historii tej wsi. I opowiadał takie rzeczy, o których Ludwik Janczyszyn, admirał polskiej marynarki
wojennej.
Urodzony w Sfornych Gaciach.
Tego nie wiedziałem.
Tak, urodzony.
Jest wielu.
Jeden z wiceadmirałów, kontradmirał, nie Grzenia Romanowski, który urodził się w Chojnicach na Grunwaldzkiej, ale jeden z kontradmirałów też urodził się w Sfornych. Kiedyś podanie w swoim tym, że urodziło się w Sfornych Gaciach, powodowało jakiś uśmiech, czy wręcz na ten. Ludzie, rodzice Ludwika Janczyszyna nie pochodzili ze Sforów, sprowadzili się ze względów tam zdrowotnych, nie wiem, matki, czy, ale on urodził się w Sfornych Gaciach. Wiele takich przykładów tam podawał.
Myślę, że będziemy powoli kończyli.
Wróciłbym jeszcze do szkół, bo tutaj pan dyrektor Dziemski chyba przez wrodzoną skromność nie wspomniał, że w przyszłym roku gmina Chojnice wybuduje jeszcze dwa boiska. Jaskółeczki, Bogorzyny.
No właśnie. Panie Leszku.
Znaczy, to są...
No nie wypada o tym wspomnieć.
To znaczy, ja pewnie, że wypada wspomnieć i dobrze, że te jaskółki powstają, natomiast ja będę patrzył, to jest
koszula
blisko ciała, tak, która jest i ja mam taki niedosyt, że
ta jaskółka,
moja szkoła jest gabarytowo największą prawie w gminie Chojnice. Militarną, tak, bo jest szpitalem wojskowym czy polowym na wypadek wojny. 2600 metrów powierzchni, no ale tam remont jest cały czas nieskończony. Praktycznie jak jestem 13 lat dyrektorem, tak,
panie dyrektorze,
prowadzę
ja
non-stop remonty.
Tak. Byłem 7 miesięcy pana przełożonym jako dyrektor GZO i największą inwestycję przez te 7 miesięcy, którą zrealizowałem, to była kotłownia w Lipnowach, bo jak wszedłem do tej kotłowni, zobaczyłem, powiedziałem, że tak to nie może zostać.
No i jeszcze właśnie brakuje tej kropki nad i. Te remonty cały czas są, ale no
trzeba modernizację? To,
już częściowo to jest. Częściowo jest, bo dach jest zakończony, czy jedna ściana. Brakuje jednej ściany na przykład. I jeszcze wiele takich elementów, żeby była kropeczka postawiona. Ja na tę kropkę tak czekam.
Na raty docieplane są ściany jak w blokach spółdzielni mieszkaniowych.
Trochę tak, trochę tak. No niestety i stąd mój niedosyt, bo chciałbym, żeby to już było zamknięte w tym sensie.
Na szczęście to można rozłożyć na kilka
budżetów. Będziemy lobbować pana wójta, żeby
ale to można rozłożyć na kilka budżetów. Nie musi być wszystko załatwione w jednym budżecie. Na szczęście następne lata też będą.
Tak. Myślę, że na kolejny budżet, do kolejnych projektów budżetów będzie jeszcze na pewno dużo pomysłów, dużo wniosków społeczeństwa. Życzę udanej realizacji i panu wójtowi, i panu staroście projektów budżetów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.
Do zobaczenia.